Chciałbym mówić o kapłaństwie, ale o kapłaństwie wspólnym wszystkich ochrzczonych. Żebyśmy zastanowili się nad fundamentalnym kapłaństwem, którym w Kościele jest nie kapłaństwo księdza czy moje, tylko kapłaństwo państwa. To jest najważniejsze kapłaństwo. Nasze kapłaństwo służy temu kapłaństwu. A tak naprawdę jedno i drugie jest uczestnictwem w jedynym kapłaństwie Jezusa Chrystusa. Na pierwszej konferencji, zaraz na początku, powiedziałem, że instytucje religijne i zbawcze Starego Testamentu zostały zastąpione nie przez instytucje Nowego Testamentu, ale przez osobę. I mam świadomość, że to do Państwa nie dotarło. Ponieważ my ciągle mentalnie tkwimy w Starym Testamencie. Myśmy jeszcze nie przyjęli Chrystusa ciągle. Dla nas synagoga została zastąpiona przez Kościół i w ogóle mogłoby tam nie mieć Pana Jezusa. Dla bardzo wielu z nas, także księży, gdyby Pan nie zmartwychwstał, nic by się w życiu nie zmieniło. Byśmy tak samo chodzili do kościoła, byśmy tak samo sprawowali święte sakramenty, byśmy mieli taką samą identyczną etykę. Praktyczna etyka chrześcijańska dzisiaj nie jest w ogóle chrześcijańska, jest stoicka. Jest to stoicyzm pokropiony z wierzchu wodą święconą. I chciałbym, żeby Państwo się zastanowili nad kilkoma zdaniami świętego Pawła z pierwszego listu do Koryntian, z 15 rozdziału. Jeżeli Chrystus nie zmartwychwstał, daremne jest nasze przepowiadanie i daremna jest wasza wiara. I zaraz potem. Jeżeli tylko w tym życiu, w Chrystusie pokładamy nadzieję, jesteśmy bardziej od wszystkich innych ludzi godni pożałowania. Jeżeli z chrześcijaństwa robimy wyłącznie etykę, to jesteśmy żałośni najbardziej na świecie. To mówi święty Paweł. Jeżeli oczekujemy w chrześcijaństwie tylko pewien sposób na życie, to jest tak naprawdę żałosne. My nie wykorzystujemy naszej wiary. Mówię to ze smutkiem i mówię to z poczuciem, że w tej materii jest najwięcej nieporozumień. Rozmawiałem na temat upadku kościołów, także upadków na Zachodzie, ale ja myślę, że duża część tego upadku polega na tym, że kiedy te kościoły straciły zaufanie do doktryny i do etyki, nie miały się o co oprzeć, więc się oparły bardzo często o kulturę i o światę. Ale dlaczego nie miały się o co oprzeć? Bo tam nie było żywego Chrystusa. Nie było żywej wiary. Wydaje mi się, że to jest jeden z podstawowych problemów, który mówi o kryzysie Kościoła, a jednocześnie podstawowa szansa dla nas, ponieważ w gruncie rzeczy my każdy kryzys przetrwamy, jeżeli będziemy z Panem Jezusem. Jeżeli będziemy głęboko wierzący w Niego i rozwijający więź z Nim. Powiem to mocniej. Mam wrażenie, że żyjemy w kulcie Kościoła, a uważam, że kult Kościoła jest bałwochwalstwem. My mamy żyć w kulcie Chrystusa, a nie w kulcie Kościoła. Kościół jest narzędziem, a nie celem. My czcimy etykę i czcimy widzialny Kościół, jakby one były potrzebne same dla siebie wartościowe. One nie są same dla siebie. One są dla Chrystusa, dla paruzji, dla Jego powtórnego przyjścia, dla Królestwa Bożego, które ma nadejść w chwale. Taki jest sens naszej wiary. Jeżeli to tracimy z oczu, to tracimy wszystko. Nasze życie ma sens tylko o tyle, o ile jest żywą więzią z Jezusem Chrystusem zmartwychwstałym. Tylko wtedy jest ono tym, czym być powinno. Zdanie z listu świętego Pawła do Kolosan. Chrystus w nas, nadzieja chwały. Christos en chymin, he elpistes doxes. Chrystus w nas, nadzieja chwały. To jest sens i to jest cel naszego życia. Nic innego. Wiedzą Państwo, w historii dogmatów, w historii teologii, pierwsze 6 wieków kłóciło się o Jezusa Chrystusa. Średniowiecze kłóciło się o sakramenty. A era nowożytna kłóci się o Kościół. I jest to żałosne. Bo ja bym się wolał z powrotem kłócić o Jezusa Chrystusa. Bo to jest jedyne, co jest warte ich zainteresowania. Wolę z powrotem kłócić się o sakramenty, bo to są narzędzia Jego działania. Ale kłócić się o Kościół? Po co? Debatujemy i ciągle w naszej głowie jest Kościół, Kościół, Kościół. Zostawmy Kościół w spokoju. Zajmijmy się Panem Jezusem. I to nie chodzi o to, żeby Kościół lekceważyć, tylko żeby go umieścić we właściwym miejscu w tej układance. Kościół zajął miejsce Jezusa Chrystusa i to jest niewłaściwe. I dlatego to jest bałwochwalstwo. W tym, co mówię, może być pewne niebezpieczeństwo. niebezpieczeństwo i taki lęk. No to co będzie, jak poluzujemy w takim razie? Bo ewidentnie, troszcząc się o te wszystkie rzeczy, o których mówiliśmy, my w gruncie rzeczy spajamy się w taką zwartą grupę, która ma swój styl, ma swój sposób funkcjonowania. I ja to teraz chcę rozbić. Tak, chcę to rozbić, proszę Państwa. Bo ja uważam, że spoiwem tej grupy nie powinny być żaden inny cel poza uczestnictwem w zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa. I potem będziemy robili dokładnie to samo. Będziemy się troszczyli o życie poczęte, będziemy się troszczyli o etykę seksualną, o bioetykę, o porządek spraw tego świata, ale z innym nastawieniem i z innym układem wartości. I to samo będziemy robili znacznie lepiej. I przede wszystkim będziemy wiedzieli, po co jesteśmy. I to nie będzie puste. I to będzie przekonywujące. A jednocześnie będziemy potrafili spojrzeć na grzeszników, którymi sami też przecież jesteśmy, z dużo większym dystansem, z dużo większym luzem, wiedząc, że Bóg jest większy od naszego grzechu. A mam czasami wrażenie, że mamy przekonanie dokładnie odwrotne. Że nasz grzech jest większy od Chrystusa. Nie jest. On zgładził grzech. On sobie z nim poradził. Jeżeli my jesteśmy w nim, to my sobie też z nim poradzimy. I tutaj przejdę do tego, co chcę mówić o liturgii. Zacznę od sakramentu spowiedzi. Proszę zwrócić uwagę na to, że my najczęściej podchodząc do spowiedzi, patrzymy na spowiedź jako na taką rzeczywistość, w której najważniejsze jest postanowienie poprawy. No i powiem szczerze, gdybym ja tak podchodził do spowiedzi, to żebym się dawno przestał spowiadać. Bo to jest najbardziej frustrująca rzecz na świecie. Ile ja razy postanawiam poprawę i co z tego wynika? A dlaczego tak jest? Bo akcent jest na ja. I ciągle tkwię w grzechu pierworodnym, który Tomasz Merton zdefiniował cudownie jako wszechpanoszące się coś, które się nazywa ja. I nawet w moich dobrych postanowieniach ciągle to ja się panoszy. Czym jest spowiedź? Jest świętowaniem Bożego miłosierdzia i świętowaniem zmartwychwstania. I w rekolekcjach watykańskich, które Karol Wojtyła głosił Pawłowi VI, jest prześliczny tekst, w którym Wojtyła mówi, że człowiek, który klęka u kratek konfesjonału, objawia swoją wyjątkową i niewiarygodną godność, bez względu na to, jakie grzechy wyznaje i jakie grzechy obciążają jego sumienie. Katechizm Kościoła katolickiego mówi o spowiedzi, że jest to wspólna celebracja spowiednika i penitenta. To znaczy, że penitent również celebruje ten sakrament. Proszę Państwa, to jest jedyny sakrament, który można godziwie celebrować, będąc w stanie grzechu ciężkiego. Penitent celebruje ten sakrament godziwie, będąc w stanie grzechu. On składa ofiarę z siebie samego, także ze swojej grzeszności. Ponieważ Bogu daje się wszystko, a wszystko znaczy wszystko. Nie tylko to, co najlepsze, ale także to, co najgorsze. Ale taką perspektywę mamy dopiero w zmartwychwstałym, który nie wahał się wziąć na siebie grzechu świata. Co więcej, Paweł mówi o nim zdanie, które mnie powala od 4 lat i nad którym nie przestaję myśleć niemal codziennie. On grzechem uczynił dla nas tego, który nie znał grzechu, abyśmy się w nim stali sprawiedliwością Bożą. Jeżeli Bóg Syna swego uczynił grzechem, choć nie znał grzechu, no to jakaż to jest dla nas perspektywa? A my się tak bardzo tym grzechem przejmujemy, jakby on był najważniejszy. On nie jest najważniejszy. Najważniejszy jest Chrystus.